Zapraszam Państwa do wysłuchania wykładu. Profesor Marek Kornat, proszę bardzo, Panie Profesorze.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Właściwie to powinienem zacząć od paru zastrzeżeń. No cóż, nawet w 45 minutach, co to jest no, połowa wykładu, który się wygłasza na uniwersytecie w ramach kursu dla studentów w danym semestrze, nawet to nie jest wystarczająco dużo, aby zasygnalizować te problemy, o których by się chciało powiedzieć. A więc proszę zrozumieć to. Oczywiście jestem otwarty na takie czy inne pytania bądź komentarze, o ile starczy trochę na to czasu. Proszę Państwa, stwierdzenie blaski i cienie II Rzeczypospolitej, bo tak widnieje to w tytule mojego wykładu, wydaje mi się ujęciem na pewno potrzebnym, bo zaprasza do problemowego ujmowania spraw, a więc nie tworzymy kolejnej historii, odpowiadając na te pytania w ten sposób, że opisujemy wydarzenia, ale próbujemy punktowo rozważyć pewne zagadnienia. Zagadnienia, które zresztą powracają do historyków i oddziałują na wyobraźnię też społeczną. Chcę je, proszę Państwa, jeszcze powiedzieć, i to, żeby od razu wybrzmiało, widzę w dziejach II Rzeczypospolitej owszem blaski i widzę cienie. To jest jasne i chcę to podkreślić. I od razu powiem, że blaski przeważają w moim przekonaniu. Ale też widzę problemy, które bez wątpienia obciążają bilans dziejowy II Rzeczypospolitej, ale ja mam poważne wątpliwości, czy należy je zapisać do owych cieni, gdyż moim zdaniem tych spraw nie dało się rozwiązać. I o tym powiem w końcowej części wykładu, sygnalizując, co mam na myśli. A więc sporządzając taki prowizoryczny bilans owych blasków i cieni, mam na myśli sprawy generalnie takie, które wolą państwa, wolą rządzących tym państwem, można było jakoś regulować. Tak to bym chciał zdefiniować, żeby to było jasne. Proszę Państwa, zanim przejdę do tej pierwszej części owych blasków i zanim na tym się skupię, spróbuję powiedzieć jeszcze taką rzecz. Moim skromnym zdaniem, jak sądzę, podzielanym przez większość Polaków dzisiaj, przez zdecydowaną większość Polaków dzisiaj, to jest twierdzenie, że odrodzenie, zjednoczenie i ocalenie ojczyzny naszej było samo w sobie największym osiągnięciem II Rzeczypospolitej. Odrodzenie po długotrwałej i niezasłużonej niewoli, bo pamiętajmy, że to nie było tak, że Polska się prosiła o rozbiory, że tu była anarchia, jak mówili wrogowie, tylko państwo polskie w XVIII wieku zostało zamordowane. A wskutek braku historycznej koniunktury w XIX wieku jego odrodzenie okazało się niemożliwe. Może taką koniunkturę trzeba było próbować wykorzystać w czasie, kiedy była wojna krymska, ale na to naród polski się nie zdobył. Z różnych powodów to nie jest temat na dzisiejsze rozważania. A więc odrodzenie państwa polskiego, właśnie chcę podkreślić odrodzenie, a nawet chcę dodać, że włoski dyplomata Francesco Tomasini, poseł tego kraju w Warszawie, użył określenia katolickiego zmartwychwstanie, risurrezione, zmartwychwstanie Polski. A więc to jest niezwykle ważny fakt, który przesądza o dalszych losach naszego narodu. Wyobraźmy sobie długotrwałą niewolę, która trwa do dzisiaj, to nawet nie sposób powiedzieć, gdzie byśmy byli. To chyba jest oczywiste. I co by stanowiło dzisiaj o naszej tożsamości, czy w ogóle mielibyśmy jakąkolwiek tę tożsamość. Druga rzecz, ale związana z tym zagadnieniem, to jest właśnie zjednoczenie. Zjednoczenie trzech, a nawet właściwie można by powiedzieć czterech organizmów na terytoriach Polski, które były już scalone i wrośnięte w organizmy zaborcze. Czterech dlatego, że Królestwo Kongresowe mimo wszystko stanowiło osobny jednak byt, niepolityczny rzecz jasna, ale mający rozmaite odrębności w porównaniu z tym, co Polacy w dobie porozbiorowej nazywali ziemiami zabranymi. I to się udało scalić. Polska nie rozpadała się w latach 30. Jeżeli już, to raczej można narzekać na nadmiar centralizmu. Polska nie rozpadała się. Polska nie została zamordowana w 1939 roku, tak jakby z łaski, bo i tak los jej był przesądzony. Polska została scalona. Istniało jednolite poczucie, właściwie tak to trzeba powiedzieć, więzi każdego myślącego po polsku, czującego po polsku, mówiącego po polsku człowieka z tą ojczyzną. To jest niezwykle ważne. No i proszę Państwa, ocalenie. Możemy sobie wyobrazić, że klęska latem 1920 roku kładłaby kres naszej ojczyźnie odrodzonej znowu na długie lata i czekałby nas los nie do pozazdroszczenia w granicach państwa sowieckiego z wszystkimi tego konsekwencjami. Kiedy sobie wyobrazimy eksterminacyjne podejście sowieckie do Polaków w Związku Sowieckim w latach 30., w końcu lat 30., to nam powinno zapalić światło w tym kierunku, aby pomyśleć, co by było, co mogłoby się stać, jakie losy by nas czekały bez ocalenia, które przyszło w 1920 roku. I to ocalenie było spowodowane własnymi rękoma. No bo nie mamy chyba wątpliwości, że pewne ograniczone w sumie jednak dostawy broni z Zachodu, z Francji, dostawy amunicji węgierskiej, to jedyne rodzaje pomocy, jakie nam wyświadczył świat zagraniczny. Wysłanie misji wojskowej to jest jeszcze jeden gest, ale to przecież mieli być doradcy na sztabu polskiego, żołnierz polski nie walczył o ocalenie ojczyzny w ramię z obcym żołnierzem. To było wywalczone przez polską armię, to zwycięstwo. Więc to jest moim zdaniem, proszę Państwa, najważniejsza rzecz. Pozwolę sobie teraz przejść do polityki zagranicznej, o której będę mówił krótko, ale od polityki zagranicznej chciałbym zacząć i to, proszę Państwa, nie dlatego, że jestem niewątpliwie historykiem, który się na tym jakoś miarę zna i tak jestem w ogóle kojarzony w środowisku, ale dlatego, że jestem głęboko przekonany o tym, że los Polski odrodzonej kształtował się pod znakiem prymatu polityki zagranicznej. To znaczy, że losy nasze w przeważającej mierze determinowane były przez zewnętrzny układ sił, na który mieliśmy w sumie wpływ ograniczony. I tu pora powiedzieć, że to jest stary spór, który zaczęli Niemcy. Niemcy mianowicie dyskutowali, tworzyły się dwie szkoły, ale Niemcy dyskutowali o swoim kraju, o swojej ojczyźnie, nie o Polsce, tylko o swoim kraju, tworząc dwie szkoły i jedna mówiła, że jest prymat polityki zagranicznej, a druga mówiła, że jest prymat polityki wewnętrznej. Ta druga szkoła głosiła, że rozwój sił wewnętrznych, gospodarczych zwłaszcza, decyduje o losach narodu, a ta pierwsza, że umiejętna polityka zagraniczna powiązana z geopolityką, z koniunkturą geopolityczną, albo będąca wynikiem, albo realizowana w warunkach dekoniunktury politycznej. Otóż ja jestem przekonany, że o tym, że Polska się odrodziła, i o tym, że została zgładzona w 1939 roku, przynajmniej jako państwo w znaczeniu zawojowania jego terytorium, podboju jego terytorium, o tym zadecydowały czynniki zewnętrzne i nasz los tutaj był określony przez siły, na które mieliśmy wpływ bardzo ograniczony. Nie mieliśmy wpływu na to, że mocarstwa wywołały I wojnę światową, która wywołała z kolei rewolucję geopolityczną w naszym regionie, o czym pisał profesor Wiktor Sukiennicki dawno temu. I nie mieliśmy żadnego wpływu na to, że dojdzie do skutku Pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli zbrodniczy zamach na Europę narodów. Zbrodniczy zamach na Europę narodów. Tak to, Europę przebudowaną. Tak to napisałem parę lat temu. Powtarzam to dzisiaj. I teraz patrząc, proszę Państwa, z tego punktu widzenia, sądzę, że polska polityka zagraniczna obfitowała oczywiście w rozmaite błędy. Polska polityka zagraniczna miała takie czy inne posunięcia taktyczne mylne. Odczytywano koniunkturę międzynarodową nie zawsze poprawnie. No wystarczy przypomnieć choćby to, że w 1939 roku, to jest najbardziej znane, polskie kierownictwo polityki zagranicznej niewątpliwie nie spodziewało się układu Ribbentrop-Mołotow, a źródła wewnętrzne, czyli takie, które polegają na przykład na rozmowach, sprowadzają się do notatek z rozmów ministra na przykład Józefa Becka z marszałkiem Śmigłym Rydzem albo ze swoim zastępcą Przembekiem, nie pozwalają wyobrazić sobie, że dopuszczona jest myśl takiego układu. Więc to jest mylne rozeznanie sytuacji międzynarodowej, ale mimo to polska dyplomacja nie popełniła błędów, które by kosztowały nas niepodległość. Niepodległości zostaliśmy pozbawieni bez działania własnego, bez wpływu działania własnego. Ci, którzy mówią, że trzeba było iść w 1938 roku z Czechosłowacją, abstrahują od realiów, z Czechosłowacją trzeba było wcześniej, jeśli już, zawrzeć sojusz i to byłoby logiczne, ale po tamtej stronie nie było na to wcale ochoty. Była symetryczna percepcja negatywna. Ze strony polskiej marszałek Piłsudski i minister Beck mówili, że Czechosłowacja jest państwem sezonowym, a Czesi Masaryk i Benesz, że Polska jest skazana na właśnie sezonowość, bo Niemcy i Rosja jej nie darują tego, że ich kosztem wyrosła. A więc ja nie widzę po stronie polskiej polityki zagranicznej błędu, który by skutkował utratą niepodległości zaledwie po 20 latach cieszenia się nią. Mogło być tylko gorzej, moim zdaniem. Kapitulacja wobec Niemiec i pójście w wojnę z Niemcami albo podporządkowanie się Sowietom byłoby jeszcze gorszym rozwiązaniem. I tu chciałem się opowiedzieć stanowczo przeciwko tezie, którą głosił kiedyś brytyjski historyk Alan Taylor, lewicowo-liberalny historyk Alan Taylor. Jak Państwo zajrzycie sobie do jego pisanej po angielsku przedmowy, do pierwszego wydania książki Normana Davisa o wojnie 1920 roku, wojny polsko-sowieckiej, Taylor napisał tam takie słowa, że Polacy zostali tym zwycięstwem nad Wisłą tak uskrzydleni i tak porwani do optymizmu, że zatracili miarę rzeczy i prowadzili tak ambitną politykę zagraniczną, która ich kosztowała utratę niepodległości. Taylor doradzał, że trzeba było albo z Niemcami, albo z Sowietami. Otóż nie. Albo z Niemcami, albo z Sowietami nie można było, bo w przypadku pójścia z Niemcami czekał nas los państwa wasala, konieczność utraty ziem zachodnich. Konieczność utraty tych terytoriów, które nam przyznał pokój wersalski, a w przypadku Sowietów trzeba było się również podporządkować temu krajowi i jeszcze pozwolić z pewnością na penetrację komunizmu, no bo jakże inaczej to sobie wyobrazić. Związek Sowiecki nie układał pokojowo swoich stosunków z nikim. Z żadnym państwem nie układał sobie pokojowo stosunków ten kraj i o tym wydaje mi się też trzeba wiedzieć. Proszę Państwa, przechodząc do innych kwestii, na pewno po stronie blasków, po stronie sukcesów trzeba wymienić to, co nazywamy, mimo ogromnych tutaj wahań, jakby to powiedzieć, mimo przeobrażeń i zmian, ale jednak chodzi mi o politykę finansową państwa. To, że udało się po szalejącej inflacji w 1923 osiągnąć o własnych siłach, powtarzam, o własnych siłach, przy niewielkich kredytach stabilizacyjnych z Włoch i ze Szwecji, że udało się dźwignąć finanse państwa, sięgając do kieszeni głównie własnego obywatela i apelując do jego ofiarności, przypomnę tutaj podatek nazywany jednorazową daniną na rzecz państwa, którą wprowadził profesor Grabski jako premier, to było wielkie osiągnięcie, dlatego że w przeciwnym razie groziło nam bankructwo finansowe, załamanie się finansów państwa i ratunek kraju z zewnątrz, i Niemcy się szykowali do tego, żeby wtedy postawić problem ratunku Polski za cenę ustępstw terytorialnych. Polska nie była w takim położeniu jak Austria, której Liga Narodów w warunkach bankructwa udzieliła niewielkiej pożyczki. Polska była krajem obciążonym antagonizmem z Niemcami, a więc reforma Grabskiego zasługuje nie tylko na ocenę pod kątem czysto ekonomicznym. Wszelkie twierdzenia, że Grabski zrobił coś niedobrego dla polskiej klasy średniej, bo tak pisano wtedy, no do kogo miał? Do żebraków się nie wyciąga ręki po pieniądze. No, trzeba do tych, którzy coś mają, żeby państwu dać. Więc mówiąc najkrócej, do mnie to nie przemawia, mnie to nie przekonuje. To był bardzo dobry, znakomity krok i ocalił niepodległość. I to właśnie zaprzeczało tezie, na ile ja znam prasę brytyjską z tego okresu, ja nie śledziłem tego tak dokładnie, ale to wtedy dopiero skonstatowano, że to już nie jest państwo sezonowe, które potrafi sobie tak radzić. No mówię teraz oczywiście nie mówię teraz o zaprzysiężonych wrogach Polski, ale mówię o prasie takiej jak na przykład Times i no takiej powiedzmy bardziej zobiektywizowanej. Pamiętajmy, że tak na marginesie w Wielkiej Brytanii krytyka płynęła głównie z Partii Pracy, infiltrowanej w dużej mierze przez propagandę sowiecką. Ale to tak na marginesie. I proszę Państwa, pora jeszcze powiedzieć, że polityka Kwiatkowskiego, polityka nakręcania koniunktury, jak ją nazwano, jakkolwiek by jej nie oceniać, do czego jeszcze może wrócę dzisiaj, była tak samo olbrzymim sukcesem i tu nawiązuje do tego, co już powiedział profesor Kawalec, że obóz piłsudczykowski dokonał zwrotu akcji. Odchodząc od polityki deflacji, przetrzymania kryzysu za cenę obrony no, systemu monetarnego i za cenę nieprzeprowadzania żadnych zmian, które by mogły wywołać inflację, za tę cenę zapłaciła Polska, za to zapłaciła Polska bardzo wysoką cenę. Olbrzymie bezrobocie, recesja i tak dalej. I z tego Kwiatkowski bardzo niskiego pułapu w niezwykle krótkim czasie zdołał rozwinąć wielkie inwestycje. Czy Gdynia, czy COP jest tego przykładem, chociaż to nie tylko oczywiście jest to. Nie tylko te dwa symboliczne obiekty, które w naszej pamięci zbiorowej są widoczne. A więc ja myślę, że zasługuje to na niezwykle wysoką ocenę, aczkolwiek pojawia się pytanie, którego nie chcę specjalnie tu rozważać, też nie będę ukrywał, że nie czuję się powołany specjalnie do tego, ale jest jeszcze pytanie, czy nie trzeba było pójść dalej i zdecydować się na inflację, aby za wszelką cenę w końcu lat 30. powiększyć budżet inwestycyjny na obronę. Dałoby się trochę więcej zrobić. Wojny byśmy nie wygrali, ale armia byłaby lepiej przygotowana w 1939. Kwiatkowski na to niestety nie poszedł, obawiał się załamania się finansów, wymknięcia się spod kontroli i nie wierzył w pojęcie inflacji kontrolowanej. Uważał, że inflacja może wymknąć się spod kontroli. No, mówię te słowa w czasie, kiedy wiele krajów prowadzi taką akcję tej chwili. Polska też. Zobaczymy, czym to się skończy. To jest pytanie, które się nasuwa dzisiaj w naszych czasach, bo żyjemy w warunkach kryzysu wywołanego, jak wiadomo, najazdem Rosji na Ukrainę. Proszę Państwa, lata II Rzeczypospolitej i teraz powiem Państwu szczerze, że aż się trochę obawiam używać tak górnolotnych słów, ale w dziedzinie nauki i kultury to są czasy niebywałego postępu. Ja miałbym trudności wymienić jakąkolwiek dziedzinę nauki, gdzie nie było wyrazistego postępu. Wielkie nazwiska w historiografii, w naukach prawa, w ekonomii, w tym wszystkim, co nazywamy humanistyką, filozofia i tak dalej, ale także nauki ścisłe i przyrodnicze. To są duże, duże sukcesy i owoce. No, nie dajmy się tutaj, że tak powiem, oszukać. To wszystko się dzieje za sprawą mecenatu państwa, finansowania przez państwo. I ta inwestycja w naukę nie polegała na haśle, że w każdej wsi zbudujemy uniwersytet, tak jak to robiono niedawno w Polsce. 5 uniwersytetów, ale na bardzo wysokim poziomie. To było coś. Utrzymano szkołę średnią na wysokim poziomie. Przeprowadzono rozwój szkolnictwa. Jednak to, co komuniści opowiadali, że to był kraj analfabetyzmu, jest odwrotnym kłamstwem, choć analfabeci oczywiście byli, ale to było przede wszystkim dziedzictwo zaborów. No bo jeżeli ktoś miał 70 lat, nie umiał czytać i pisać, no trudno było go zapędzić do szkoły, kiedy Polska powstała, prawda? O 70 lat nie umiał czytać i pisać, no to nie umiał, to trudno. Tak umarł bez sztuki, bez owładania tej sztuki, tą sztuką. A więc mówiąc najkrócej, to jest wielki blask II Rzeczypospolitej. Do tego dochodzi nowoczesne ustawodawstwo społeczne, choć nie tylko społeczne. Ustawodawstwo pracy by się prosiło wymienić, ale też pomnikowe kodyfikacje prawne. Kodeks karny, którego nam zazdrościły obce państwa z 1932 roku. I to nie był taki kodeks, który napisano tak, żeby inteligentny adwokat sparaliżował sąd i składał nieustanne wnioski, żeby nawet najcięższego przestępcę nie dało się ukarać. To nie był taki kodeks. To był kodeks, który ustanowił pewien rodzaj równowagi między racjami publicznymi, jakim jest ukaranie człowieka winnego, a z drugiej strony dawał gwarancję obrony temu człowiekowi. A więc to jest wielkie osiągnięcie. Kodeks handlowy, bardzo ważny. A więc pomnikowe kodyfikacje ustawodawcze, niektóre wprowadzone dekretem, po to, aby nie rozwodniły się w czasie dyskusji sejmowej, były wprowadzane dekretem. Nie będziemy wnikać już w to, ale to jest poważnym osiągnięciem. Poważnym osiągnięciem była nauka, jak już mówiłem, ale nauka to jeszcze i szkoła, o której też wspomniałem, i ta szkoła miała wielkie osiągnięcie w postaci wychowania w duchu patriotyzmu i w duchu przywiązania do własnego państwa. Ośmieszane dzisiaj pojęcie wychowania państwowego wcale nie było takie złe, no bo najkrócej mówiąc, istniała głęboka świadomość po stronie rządzących, że państwo polskie jest organizmem wielonarodowym. A więc chodziło o wychowanie w lojalności do tego państwa, także tych, którzy reprezentowali mniejszości etniczne, religijne, językowe i tak dalej. Wreszcie trzeba wspomnieć, proszę państwa, o armii. To, że ta armia została pokonana w 1939 roku, nie może nam przesłonić tej prawdy, że na tę armię inwestowano bardzo dużo. Wydatki na zbrojenia były jednym z najbardziej obciążających pozycji w budżecie państwa po stronie rachunków budżetowych. Więcej się prawdopodobnie tego budżetu rozszerzyć już nie dało. No chyba, że wrócimy do tej koncepcji, o której wspomniałem, sztucznego finansowania poprzez pieniądz inflacyjny w końcu lat 30. To jest samo w sobie kontrowersyjne, aczkolwiek być może byłoby wskazane. Proszę państwa, jeśli chodzi o cienie, jakie ja widzę, i to jest druga część mojego wystąpienia, no, domyślają się państwo, że mówię bardzo punktowo. No przede wszystkim wielkie kontrasty społeczne. Poziom życia w Polsce zachodniej albo w wielkich miastach Polski centralnej, a poziom życia w Polsce wschodniej, w tak zwanej Polsce B, a nawet by należało powiedzieć C, był naprawdę drastyczny. Dlaczego C? No, bardziej mi się wydaje adekwatnym określeniem realiów II Rzeczypospolitej stwierdzenie, że Polska A to jest były zabór pruski, no i wielkie miasta, kongresówki, Kraków, Warszawa. Polska B natomiast to byłaby właśnie terytoria kongresówki, ale z wyłączeniem tych miast. Do Polski A oczywiście Śląsk Górny, ta część Górnego Śląska, a tereny zachodu, tereny wschodu, przepraszam, to jest Polska C z wyjątkiem większych miast, które by może się dało podciągnąć pod kategorię Polski B. Tak to niestety wyglądało. Teraz niedawno, przygotowując jeden z biogramów do Polskiego Słownika Biograficznego, wypadało mi gdzieś zajrzeć do książki, do jednej z książek poświęconych działalności osławionego bardziej niż sławnego pułkownika Kostka Biernackiego, który był wojewodą poleskim. Mówiąc najkrócej, facet się przeraził, jaka panuje nędza, gdy go tam naznaczyli na urząd wojewody i napisał to do ministra spraw wewnętrznych. Więc to są fakty i to jest kontrast, i to jest cień, aczkolwiek ten cień pogłębił się w wyniku kryzysu. Może było można próbować inaczej zareagować na wielki kryzys, może by nie doszło do tego rozziewu, który uległ jeszcze pogłębieniu. No, ale to jest wielkie pytanie. Druga sprawa, inna sprawa, to jest, proszę Państwa, położenie wsi, nędza wsi, to jest fakt, który się wiąże zresztą z tą kwestią poprzednią. Ale i tu powiem szczerze, ja niespecjalnie należę do tych ludzi, którzy widzieliby łatwe rozwiązania. Radykalna reforma rolna nie spowodowałaby załagodzenia głodu ziemi i pozbawiła możliwości eksportu produktów rolnych na jakiś czas. Owszem, są ludzie, którzy uważają, że w dalszej perspektywie czasowej dałoby to owoce zbawienne, bo ci ludzie, którzy by dostali działki ziemi, zaczęliby żyć na nowo jakimś innym życiem, mniej wegetatywnym powiedzmy, zaczęliby coś kupować, nakręciłoby to choćby artykuły pierwszej potrzeby, dałoby to szansę nakręcenia koniunktury wewnętrznej, popytu wewnętrznego. Jest to pogląd, który wcale nie jest pozbawiony racji, ale to działa zazwyczaj w dłuższym czasie. Państwa bałtyckie przeprowadziły, nie odwołując się do komunizmu, bo odwoływanie się do komunizmu samo w sobie jest drogą donikąd, przeprowadziły reformę rolną, radykalną reformę rolną i to raczej poprawiło położenie tych państw, ale są to kraje małe i nie miały one też takiego problemu, jaki myśmy mieli. Chodzi mi o stan posiadania na Kresach. No, trzeba byłoby rozparcelować majątki będące w rękach Polaków. No i co dalej? Oddać tą ziemię przyjezdnym tam osadnikom? To by jeszcze pogłębiło konflikt. A oddać Ukraińcom? Nie było przyzwolenia z kolei, czy Białorusinom? Na to nie było przyzwolenia po stronie polskiej. Łotysze, Litwini, Estończycy nie mieli takich dylematów. To jest problem, który się niewątpliwie, z którym się trzeba liczyć. Jest, proszę Państwa, wreszcie zagadnienie położenia ustrojowo-politycznego. Tu już dzisiaj wymienił profesor Kawalec, miał wątpliwości raczej zgłosił, czy używać określenia reżim do rządu marszałka Piłsudskiego. Ja myślę, że nie ma powodu również wzdragać się przed używaniem słowa dyktatura. To była dyktatura, tylko to była dyktatura łagodna. Wyjątkowo łagodna jak na realia Europy, taka jest prawda. Wyjątkowo łagodna jak na realia Europy. Ani nie było terroru, bo za terror ciężko uznać aresztowanie posłów w Brześciu na parę tygodni, ani nie było jakichkolwiek zjawisk typowych dla państw dyktatorskich. Opozycja miała wolną prasę. Wybory samorządowe miały charakter zasadniczo wolny. Opozycja nawet niekiedy je wygrywała. Tyle, że kiedy nie zdołała wybrać prezydenta miasta czy burmistrza, był on naznaczany komisarycznie. Takim prezydentem był na przykład Starzyński, wspaniały prezydent tego miasta w Warszawie. A więc to była dyktatura wyjątkowo łagodna i tego cudzoziemcy nie rozumieją. Kiedy opublikowałem po niemiecku pełną książkę, recenzowała to pani, która jest historykiem czy historyczką, w jednej z gazet niemieckich i tam napisała, że nie dziwi się, że autor używał określenia milde Diktatur, czyli łagodna dyktatura. No to dla mnie to oczywiste. No właśnie chodziło o to, żeby to podkreślić. Proszę Państwa, Także należałoby powiedzieć jeszcze to, co już było mówione. W naszym rejonie Europy, w Europie Międzymorza, właściwie wszędzie były przewroty, które kładły kres demokracji parlamentarnej. Taka jest prawda. Ktoś oczywiście powie, że w dwóch nie było tego, w Czechosłowacji i Finlandii, ale dla mnie ustrój Czechosłowacji międzywojennej, mówię o Czechosłowacji tej pierwszej republiki, ja nie mówię teraz o tak zwanej drugiej republice, na czele której stał już Hacha jako prezydent, po Monachium, ale ja mówię o Czechosłowacji przedmonachijskiej teraz, pierwszej Rzeczypospolitej Czechosłowackiej. Otóż ten kraj miał taki ustrój, że owszem, wybory były wolne, ludzie głosowali, ale te pięć partii tworzących koalicję podtrzymywało koalicję dalej. Czyli nie następowało przekazanie władzy przez rządzących w ręce opozycji, tylko dalej był utrzymywany konsensus koalicyjny i to tak działało. To mi przypomina bardziej model demokracji kierowanej niż demokracji takiej, która polega na transformacji władzy. Ktoś powiedział, nie pamiętam w tej chwili kto, ale ktoś z teoretyków ustroju państwa, państw współczesnych powiedział, że demokracja sprawdza się w tym, czy dochodzi do pokojowego przekazania władzy. Jeżeli dojdzie do pokojowego przekazania władzy przez rządzących w ręce opozycji, to znaczy, że jest demokracja. I wydaje mi się, to jest dobre pojęcie, które da się opisać angielskim słowem test case w tym przypadku. W przypadku Czechosłowacji to jest test case na demokrację kierowaną. W Finlandii to jest jeszcze trochę inna historia. A więc nie tylko u nas była owa dyktatura, no i nasuwa się jeszcze pytanie, dyktatura łagodna, ale nasuwa się jeszcze pytanie, które, no, na które siłą rzeczy odpowiedzi nie będzie. Czy wielki kryzys polska demokracja była w stanie przetrwać, gdyby nie było zamachu majowego? Ja mam co do tego bardzo poważne wątpliwości. Zaostrzenie napięć społecznych byłoby wtedy na pewno spotęgowane. Pamiętajmy, że kryzys ustrojowy 26 roku, przerwany marszem wojsk Piłsudskiego na Warszawę, odbył się w warunkach relatywnego ożywienia po udanych reformach Grabskiego. A po objęciu rządu udało się utrzymać ten kurs ożywienia gospodarczego. To są fakty. No więc, proszę Państwa, ja tu nie mam takiego jednoznacznego przekonania, ale co do słowa dyktatura nie mam zastrzeżeń. I nie twierdzę, że dyktatura to jest coś dobrego, bo pozbawia ludzi partycypacji politycznej jednak. To, co Witos powiedział, pozbawia partycypacji. On to użył innymi słowami. No, premier Rolnik łacińskich słów nie nadużywał, tak to może ujmijmy. Powiedział to inaczej, ale wiadomo, że o to chodziło mu, co teraz mówię. I krótko mówiąc, proszę Państwa, jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że niezależnie od wszystkiego, minusem była wspomniana już przez profesora Kawalca, ja też do tego nawiążę, radykalizacja ludzi. Radykalizacja, jak się czyta na przykład teksty polityczne, pragnienie rozwiązywania siłą konfliktów społecznych, idea wodza, szukania wodza za wszelką cenę, myślenie kategoriami zaprzeczenia kompromisowi, że kompromis to jest coś z definicji złego. To jest atmosfera końca lat 30. To było złe. Ale znowu trzeba powiedzieć, że przecież to wszystko było niepomiernie mało przeradzające się w rozwiązania przemocą. No krew się nie lała w Polsce w latach 30. No owszem, strzelała policja czasami do manifestantów. Owszem, to jest prawda. Ale żeby dochodziło do walk takich, że giną ludzie i przechodzimy w stadium w pobliże wojny domowej, ja tego nie, o tym nic nie wiem, tego już nie było. A w innych krajach było. W Hiszpanii, w Austrii. W Austrii w walkach wewnętrznych, które przypominają wojnę domową, zginęło około 1000 ludzi. Około 27 roku. Walczyły paramilitarne organizacje socjalistyczne z jednej strony, a z drugiej tzw. Heimwehra, czyli konserwatywno-katolicka organizacja zbrojna. Więc to też warto o tym powiedzieć. No i proszę Państwa, na koniec o tych sprawach, których nie sposób mi zaliczyć ani do sukcesów, ani do klęsk, bo moim zdaniem były to sprawy, na które nie mieliśmy specjalnego wpływu. Pozwolę sobie zacytować to, co powiedział kiedyś nieżyjący już historyk Polski, zmarły 5 lat temu, profesor Piotr Wandycz. Mianowicie rozwiązanie problemów bezpieczeństwa Polski było prawdziwą kwadraturą koła. I to jest fakt. Bezpieczeństwa Polski nie można było zapewnić o własnych siłach. Nie mieliśmy wpływu na to, co robi Berlin i Moskwa. Nie mieliśmy żadnych środków oddziaływania na kurs polityki tych państw. No za wyjątkiem oczywiście kapitulacji bądź podporządkowania się, które by się przerodziło w kapitulację. A na kurs polityki Francji mieliśmy coraz mniejszy wpływ. I kiedy Francja w Locarno zdecydowała się pójść na ugodę z Niemcami, rząd francuski się Polski nie pytał o radę. Owszem, byli wspaniali Francuzi, tacy jak Jerzy Clemenceau, Georges Clemenceau, który powiedział, że nastąpiło okrojenie zwycięstwa w Locarno, okrojenie zwycięstwa, mutilation de la victoire, ale nikt go nie słuchał, absolutnie nikt, nikogo to nie interesowało. Jeden z polityków francuskich powiedział, a ten starzec, co ten starzec mówi, to jest człowiek przeszłości. A okazało się, że miał rację. Ale dla Polski z tego nic nie wynika, z tego nic pozytywnego nie wynika. A więc bezpieczeństwo Polski było kwadraturą koła. Blok środkowoeuropejski, o którym marzył Józef Beck pod nazwą Trzecia Europa, był nie do pomyślenia. I dlatego, że Niemcy brały pod koniec lat 30. przewagę w Europie. I dlatego, że Węgry z Rumunią nie mogły się dogadać, a to byli dwaj partnerzy pożądani przez Polskę. Polska chciała stworzyć układ trójkąta. Polska plus Węgry plus Rumunia. To się tego nie dało osiągnąć. I Polska też gospodarczo była relatywnie słaba, aby zaoferować tym krajom coś godnego ich aspiracji. Nie do pomyślenia był też blok bałtycki i to wcale nie dlatego, że Litwą mieliśmy kontigo Wilno, ale blok bałtycki miałby sens tylko wtedy, gdyby stworzyć ugrupowanie antysowieckie obronne, łączące Polskę, Łotwę, Estonię, już może być bez Litwy, ale koniecznie z Finlandią, a Finlandia na to nie poszła. A więc też to tu wystąpiło zjawisko bariery niemożności. Proszę Państwa, nie do rozwiązania był problem mniejszości narodowych i chciałem to podkreślić. Narzekanie na błędną politykę mniejszościową, no moim zdaniem jest prawdopodobnie w dużej mierze słuszne. Jak czytam na przykład, a nawet sam miałem sposobność ze dwa razy o tym rozmawiać z Jerzym Giedroyciem, to właściwie on słusznie mówił, ale no moim zdaniem problemu mniejszości się rozwiązać nie dało. Bo te narody, takie jak ukraiński, dążyły w gruncie rzeczy do stworzenia własnego państwa i problem ukraiński można było rozwiązać jedynie w duchu programu prometejskiego, stworzyć państwo ukraińskie ze stolicą w Kijowie, ale to wymagało rozbicia ZSRR, a żaden Polak na to nie mógł pójść, no bo byłby to zupełnie szaleniec po zawarciu układu pokojowego w Rydze. No i zważywszy też na to, że w 30 latach każda próba wyprawy na ZSRR musiałaby się odbyć przy pomocy Niemiec razem z Niemcami, co byłoby samobójcze. A więc problem mniejszościowy był nierozwiązywalny. Owszem, mogę sobie wyobrazić taki gest, jak no mógł rząd polski postąpić inaczej, na przykład dać Ukraińcom ten uniwersytet, upragniony uniwersytet we Lwowie, bo upór w tej sprawie był błędny, bo Ukraińcy się kształcili w Niemczech i w Czechosłowacji w duchu antypolskim, a tak to można by przynajmniej było zarządzać tym uniwersytetem przez nasze Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. I można to było dać. Ja się tu przychylam do krytyków ówczesnej władzy, ale to by nie rozwiązało problemu mniejszościowego. Niemożliwe było rozwiązanie innych problemów mniejszościowych, choćby na przykład problemów niemieckiej grupy narodowej, która liczyła aż mniejszość niemiecka, czyli grupa narodowa, jak to mówią Niemcy, Volksgruppe, liczyła 800 tysięcy przynajmniej ludzi, no bo to była potencjalna irredenta, taka jest prawda, irredenta, potencjalna. To tylko się udało chwilowo załagodzić zachowanie tych ludzi na drodze układu o nieagresji z Niemcami, który wymusił takie, a nie inne zachowanie tej społeczności. Nie do rozwiązania wreszcie, proszę Państwa, była jeszcze jedna sprawa, o której chcę powiedzieć, mianowicie problem koniecznych wielkich inwestycji w duchu modernizacyjnym. Albo to można było zrobić drogą absorpcji kapitału zagranicznego, co było niezwykle trudne, bo Polska była krajem, jak już powszechnie wiadomo, historycy to wiedzą dobrze, wielkiego ryzyka inwestycyjnego. Polska jest krajem wielkiego ryzyka inwestycyjnego. Nikt nie chce za dużo tu włożyć, bo nie odzyska. No ewentualnie trzeba było próbować prowadzić politykę taką jak Sowieci, no ale to by oznaczało przejście pokojowo do komunizmu, czego by nam nikt nie zazdrościł, czego nikt nam nie powinien zazdrościć i szaleńcem byłby ten, kto by to zaproponował i zresztą pokojowo by się tego zrobić nie dało. Komunizm można tylko wprowadzić przemocą. To, co zrobił Kwiatkowski, czyli inwestycje państwowe, ale w ramach utrzymania jednak gospodarki rynkowej, wydaje mi się optimum tego, co mógł rząd polski pomyśleć. I proszę Państwa, jeszcze takie ze dwie glosy, mianowicie w sprawie polityki gospodarczej warto pamiętać jeszcze i o tym, że kiedy mówimy o słabości Polski, to jest to prawda, ale to była słabość jednak relatywna. Dochód narodowy według miarę wiarygodnych szacunkowych obliczeń Polski był minimalnie niższy niż ówczesnych Włoch. Włochy miały natomiast ogromne też problemy z kontrastem społecznym. Poziom życia na Sycylii i poziom życia w Lombardii to jest 1 do 20. Włochy też miały taki problem jak my. I miały minimalnie większy dochód narodowy. Mieliśmy wyższy dochód narodowy niż Portugalia ówczesna i wyższy niż ówczesna Finlandia. Także to też trzeba wiedzieć i widzieć to w pewnych ramach, bo jeżeli historyk się opowiada tak, że nie widzi przestrzeni, nie widzi czasu, to tak jakby opowiadał kolejną bajkę, prawda? Wydaje mi się, że to jest potrzebne też widzieć. Wreszcie, proszę Państwa, co do mniejszości, sądzę, że idea asymilacji państwowej, która się początkowo wyraziła w ustawach Grabskiego, mimo że Grabski był prominentną postacią narodowej demokracji, a narodowa demokracja na sztandarach swoich miała wypisane hasło narodowej asymilacji mniejszości słowiańskich, czyli Białorusinów, Ukraińców, to jednak ustawy utrakwistyczne, czyli o dwóch językach, dwujęzycznych szkołach, po to, aby każdemu obywatelowi dać jednak nauczenie się, sposobność nauczenia się języka polskiego, bo żyje w państwie polskim, to jest początek jednak polityki asymilacji państwowej i ta polityka była prowadzona jako moim skromnym zdaniem nie mająca alternatywy w tamtych warunkach. No i wreszcie, proszę Państwa, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, polityka równowagi była jedyną opcją i polityka równowagi jawi się tylko raczej rozwinięciem idei wcześniejszych przez marszałka Piłsudskiego po dojściu do władzy. To generał Sikorski przedstawia koncepcję, która jest prefiguracją polityki równowagi w 1922. Mianowicie w memorandum dla rządu jest napisane, Sikorski jest wtedy szefem sztabu, że Polska nie może się łączyć z Rosją i z Niemcami w żaden sposób, bo to spowoduje utratę niepodległości i zagraża całości terytorialnej. Trzeba natomiast szukać możliwości normalizacji stosunków sąsiedzkich i asekurować niebezpieczeństwo ze strony tych krajów porozumieniami sojuszniczymi. No rzecz jasna, wtedy, kiedy on to pisał, sojusz polsko-francuski dobrze się rozwijał. Łatwiej mu było to napisać, bo napisanie tego w 1936 roku, czy 5 zwłaszcza, byłoby gorsze. Byłoby trudniejsze do pomyślenia. I proszę Państwa, jeszcze jedno. Znana jest teza Jana Karskiego. Ja bardzo cenię oczywiście Jana Karskiego, choć nie ze wszystkim się zgadzałem, kiedy czytałem jego książkę Od Wersalu do Jałty. Napisał tam Jan Karski, że Polska miała tylko jeden wielki moment samostanowienia o sobie, kiedy się obroniła w 20 roku, a reszta to jest jednak życie w roli klienta zewnętrznych potęg. Znaczy tak drastycznie się nie wyraził, ale to w tym kierunku profesor Karski idzie. On tą książkę pisał w latach 80. No, w 85 to ogłosił po angielsku, no to pewnie pisał z 5 lat wcześniej, bo to jest książka, której nie da się napisać w miesiąc. Muszę powiedzieć, że nie zgadzam się z tym do końca, choć pewnie do wyobraźni ludzkiej to przemawia jakoś, ale Polska prowadziła samodzielny kurs polityki i nie dała sobie narzucić obcego zdania aż do końca, dopóki nie sprzysięgły się dwa mocarstwa totalitarne ku jej zagładzie i tej opcji sprzymierzenia się dwóch potęg totalitarnych zaradzić nie można było. To trzeba powiedzieć jasno. jakakolwiek polska polityka zagraniczna by nie była. A więc polityka równowagi jako logiczne rozwinięcie tego co wyraża nasze geopolityczne położenie. No i wreszcie trzeba powiedzieć, że testamentem Polski odrodzonej jest z pewnością to, co jest zapisane w Konstytucji Kwietniowej, jakkolwiek by się komuś mogła ta Konstytucja podobać albo nie. Artykuł 24, który daje możliwość legalnego przekazywania władzy w warunkach nadzwyczajnych. Ona zapewniła możliwość istnienia rządu na uchodźstwie. Artykuł 24, że prezydent Rzeczypospolitej mianuje swojego następcę, a ten następca może mianować kolejnego, objąwszy wcześniej rzecz jasna urząd, na czas wojny, a kiedy wojna dobiegnie końca, 3 miesiące maksymalnie może ten urząd nadzwyczajny warunka być sprawowany, po czym musi być złożony w ręce narodu. To jest bardzo ważny przepis umożliwiający zaistnienie rządu na uchodźstwie. No i kończąc, proszę Państwa, właściwie wracam do tego, co na początku powiedziałem. Druga Rzeczpospolita, od której się oddalamy czasowo, coraz bardziej tak wyglądać powinno, powtarzam, powinno, bo dla mnie tak nie jest, ale tak powinno być, że skoro to było zaledwie 20 lat, to epizod, który powinien zginąć gdzieś w niepamięci. I może tak kiedyś będzie, jeżeli przyjdą kolejne pokolenia, świat będzie istniał, to może tak kiedyś będzie. Ale na dzisiaj te 20 lat ma niesłychanie doniosły wpływ na naszą świadomość historyczną i tożsamość ze względu na relatywnie krótki okres samostanowienia o sobie na przestrzeni ostatnich 3 stuleci. No bo mamy 3 lata Sejmu Czteroletniego, właściwie 3 lata należy powiedzieć, no może 4. To jest pełna niepodległość, bo pamiętajmy, że w XVIII wieku Polska nie jest niepodległa. Jest ujarzmiona przez Rosję już w 1717. Potem mamy czasy niewoli, nieudanych powstań. Potem mamy właśnie te wspaniałe 20 lat niepodległości. Wspaniałe to nie znaczy, że nieobciążone minusami. No i mamy obecną III Rzeczpospolitą z różnymi wadami, ale jednak jest to kraj wolny. No to do tego chyba nikt nie powie inaczej. A reszta to są czasy, kiedy, jak powiedział profesor Tadeusz Łebkowski, nieżyjący już historyk, ważna postać dla mojego instytutu, czyli Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Polska oscyluje między niewolą totalną, a takimi czy innymi formami uzależnienia. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten wykład, jak dla mnie bardzo, bardzo rozwijający. Gdybym wcześniej go słyszał, to bym pewnie sformułował temat główny konferencji jako cienie, blaski i potrzaski, no bo trochę może tak było. I ten koncept właśnie problemów nierozwiązywalnych w drugiej RP bardzo do mnie, bardzo do mnie przemawia. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę zadać profesorowi Kornatowi pytanie, czy krótko skomentować, to jest teraz ku temu jeszcze parę minut szansy. Tak więc jeżeli ktoś by chciał, to proszę bardzo o krótkie pytanie czy komentarz, tak? Tylko czasu mało, tak więc proszę o treściwe pytania.
Ja krótko, Robert Fusno, chciałbym podziękować panu profesorowi za bardzo tutaj bogaty wykład, a przejdę może do czasu współczesnych, bo tam ten okres międzywojenny, okres II wojny jest zamknięty w pewnym sensie. Jak pan przewiduje rozwój sytuacji na Ukrainie? Czy może Putin pokusić się o użycie taktycznej tylko broni nuklearnej, żeby zniszczyć duże zgrupowania wojsk ukraińskich? No i po to ten pobór, który on robił, wysyłając tam ludzi starych, znaczy schorowanych, studentów, kobiety, lekarki, nie wysyłając młodych, którzy wyszli z wojska tam 5 lat temu, tacy nie dostają wezwań wojskowych, ludzie chorzy na cukrzycę, kryminaliści bez przeszkolenia, że to po prostu przygotowanie jest do zajęcia terenu skażonego. Amerykanie nie przewidzieli tego poboru. Ma być teraz druga faza. Amerykański generał Hodges mówił 19 września, że to jest mało prawdopodobne, bo by musieli zająć teren skażony użycie broni jądrowej. Ale pobór rozpoczął się 2 dni później. Tego Amerykanie nie przewidzieli. On po prostu ma bardzo... No, Wiktor Suworow, który zbiegł w 70. funkcjonariusz GRU, stwierdził, że Putin w marcu dożyje tylko do Bożego Narodzenia. To jest trochę dziwna postać, jak się Jak się okazało, w 96 roku, jak był w Polsce, pilnowała go ochrona ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce. Więc czy to jest zbieg rzeczywisty, czy podstawiony przez KGB, to nie wiadomo. To tyle.
Wie pan co, no, co do drugiego pytania mi może odpowiedzieć łatwiej, chociaż nie jest to związane z moim wykładem, a co do pierwszego, to właściwie nie mam nic do powiedzenia. Wie pan, no, ludzie należący do świata akademickiego, a tak się składa, że do niego jakoś tam należę, no może nie powinni tak odpowiadać, jak ja teraz powiem. Może to nie wypada, ale ja się stale nie smucę tym, że nieuzbrojonych ludzi się mobilizuje i wysyła na śmierć, dlatego że to Rosję osłabi. A osłabienie Rosji właśnie chodzi. Takie jest moje zdanie i Rosja nam by nie darowała, gdyby miała możliwość zaszkodzenia nam. Rosja dzisiejsza tak jest antypolsko ustawiona. Ja teraz nie mówię może o zwykłym Rosjaninie, bardziej o elicie władzy, że ona by nam nie darowała żadnej sposobności, aby nam zaszkodzić. A więc ja nie smucę się specjalnie, nie wylewam łez, kiedy dowiaduję się takich informacji, iż nieuzbrojeni ludzie, to znaczy lekko przeszkoleni, trochę przeszkoleni, uzbrojeni broń strzelecką są kierowani na front. To Rosja osłabi. A jeśli chodzi o pytanie pierwsze, czy polecą bomby, czy nie, nie wiem, bo nie bawię się futurologię. Wydaje mi się, że użycie broni atomowej na froncie, chociaż nie jestem wojskowy, jest niecelowe. Nie osiągnie się niczego na tym polu, powtarzam, na froncie, ale użycie broni jądrowej poprzez odpalenie na jakieś miasto, po to, by psychologicznie wywołać falę strachu i zmusić do kapitulacji nieprzyjaciela, jest na pewno, to jestem o tym przekonany, teoretycznie rozważane przez sztabowców tego agresywnego państwa, jakim jest Rosja. Ale jak będzie, to nie wiem po prostu.
Dwa krótkie przyczynkarskie takie sprawy. W ogóle chciałem bardzo podziękować za tą apologię II Rzeczpospolitej, której się nie spodziewałem. Chodzi mi, pierwsza sprawa to, na ile ograniczało politykę zagraniczną II RP, ograniczała propaganda komunistyczna. No, na przykład to twierdzenie pod koniec, że Gdańsk został oddany Niemcom, prawda, że tylko, że tajnie, na ile to przeszkadzało. A drugie pytanie, no, Locarno zakończyło się w Londynie. Czy ostatnio Jarosław Kurski swoją książką przypomniał nazwisko Namiera. Czy skutki działania Namiera były jeszcze obecne w tym czasie?
Wie pan, tak. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to sądzę, że ma pan oczywiście rację, że była antypolska propaganda. Propaganda adresowana na rynek zachodni. I ona, ta propaganda była kierowana z Moskwy oczywiście i jej zasadniczym przesłaniem była teza, że Polska dogadała się z Niemcami i Polska zaciągnęła wobec Niemiec zobowiązania, które pewnego dnia spełni, a jednym z tych zobowiązań będzie cesja gdańska, oddanie Gdańska, po to, by w zamian uzyskać wynagrodzenie na Ukrainie sowieckiej i granice Polski miały być rozszerzone na wschód. Tak Moskwa mówiła do końca, ale i to jest prawdą. To nam szkodziło na arenie międzynarodowej, natomiast nie miało wpływu na proces decyzyjny polskiej polityki zagranicznej. Kiedy ktoś zapytał Józefa Becka pewnego dnia, w 30 latach, panie ministrze, czy pan wie, co o Polsce pisze prasa zachodnia, co piszą gazety, jakie tam są rzeczy no, negatywne? A Józef Beck na to, wie pan, ale ja nie czytam gazet, także ja nie wiem. Także wydaje mi się, że to jest jedyny cytat, który tu przychodzi do głowy. Więc na proces decyzyjny to wpływu nie miało, natomiast szkodziło wizerunkowi Polski, a wizerunek każdego kraju ułatwia politykę zagraniczną bądź utrudnia. W tym znaczeniu miało pośrednio jakiś wpływ na warunki prowadzenia polskiej polityki zagranicznej, dyplomacji. A co do pytania o Namiera, tak, ja nie czytałem książki pana Kurskiego, aczkolwiek wiem o tym, że taką pracę on przygotowywał i Neymar tam jest w centrum uwagi, wielokrotnie występuje w indeksie. Powiem tak, no Neymar reprezentuje niezwykle nieprzyjazne Polsce stanowisko na gruncie brytyjskim, ale jego rola kluczowa to są, jak mam wrażenie, dwa momenty. Pierwsza wojna światowa i czasy paryskiej konferencji pokojowej, kiedy odgrywa on kluczową rolę jako rzeczoznawca od trudnych problemów Europy Wschodniej, i podczas II wojny światowej, kiedy optuje za tym, aby zmusić rząd polski na uchodźstwie do akceptacji koncepcji linii Kerzona, co pozwoli osiągnąć porozumienie polsko-sowieckie, które jest potrzebne aliantom w ogóle, a zwłaszcza Wielkiej Brytanii. Natomiast w latach 30. nie mam wrażenia, żeby jego oddziaływanie na polską politykę zagraniczną, na brytyjską politykę zagraniczną wobec Polski było zasadne, było zasadnicze, było istotne. Musimy pamiętać o tym, że polityka Wielkiej Brytanii w ustosunkowaniu do Polski przechodziła jednak pewną ewolucję. W latach 20. była to polityka negacji, można by powiedzieć. Słynne są słowa lorda Balfoura, czyli męża stanu pierwszej klasy, ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w czasie paryskiej konferencji pokojowej, który w 23 roku, czyli trochę później, dodajmy jeszcze, że on zmarł w roku 30, w 1930, a w 23 wypowiedział takie pogardliwe słowa, mianowicie, że nikt nie wie, jaką Polska prowadzi politykę. Nobody knows what is Poland's policy. Ale w latach 30. pod wpływem polskiej polityki równowagi zaczęto Polskę kojarzyć jako państwo, które się przyczynia do stabilizacji w Europie. I rząd brytyjski coraz bardziej przychylnie zaczynał patrzeć na Polskę, aczkolwiek to nie oznacza, że popierał polskie interesy. Broń Boże, rząd brytyjski dalej uważał, że przy nacisku Niemiec Polska powinna zdecydować się na ustępstwa terytorialne, ale tak to przeprowadzić, żeby nie popaść w zależność od Niemiec, co skądinąd było niemożliwe, no, moim skromnym zdaniem, ale to jest inna historia. Więc Neymar w 30. latach nie odgrywa większej roli, w 39. chyba też nie, a później wypłynął w czasie II wojny światowej i jego wpływ nie jest pozytywny oczywiście. To tyle w tej sprawie.
Bardzo dziękuję.
Jeśli jeszcze jakieś jedno pytanie, to mogę odpowiedzieć. Jestem jeszcze umówiony, ale mogę jeszcze chwilkę. Jeszcze pani, tak?
Proszę o krótkie pytanie i będziemy finiszować.
O tym, jak trudno jest oddzielić blaski od cieniu, świadczy to, że reżim mianował na bardzo ważne funkcje piłsudczyków, którzy zasługują na wielkie biografię. Grażyński, ciągle nieopisana biografia.
Kto?
Prawda? Grażyński.
Grażyński ma biografię, ale nadałoby się to zrobić inaczej, lepiej, w oparciu o większą ilość źródeł. Ale jest biografia Grażyńskiego. Ja niedawno korzystałem z tej książki.
No w każdym razie Grażyński. No to Starzyński to już był wymieniony. Potem mamy, teraz nie przypomnę sobie nazwiska wspaniałego starostę, legionistę w Zamościu, który doprowadził do rekonstrukcji w ogóle historycznej tego miasta. To była wielka rekonstrukcja II Rzeczpospolitej, gdzie Zachwatowicz wymyślił Warszawę, tak to w skrócie ujmę ten problem. Potem mamy wspaniałych jednak piłsudczyków na Kresach. To były jednak światłe postaci i skomplikowany problem to jest, bo byli mianowani, prawda?
Tak, no pani tak, glossa idzie w tym kierunku, co ja też myślę. Ja nie uważam, że to było tak, że do rządzenia państwem dorwało się wojsko, a wojsko nam się na zazwyczaj kojarzy no, niekoniecznie z jakimś intelektualizmem, koncepcyjnym działaniem, tylko raczej improwizacją i takim no, uderzaniem pięścią w stół. Może tak się zachowywał premier Składkowski, to przesłania problem, ale w obozie piłsudczykowskim było sporo wartościowych ludzi na różnych stanowiskach i myślę, że ocena jednorodna na nie jest absolutnie nie na miejscu. co nie oznacza, że musimy tu ulegać opinii, że wszystko było doskonale. Tak oczywiście nie było, tak nigdy nie bywa zresztą. To jest bardzo złożone zjawisko. W ogóle jest problem bardzo trudnego pytania historycznego, które być może się wymyka z warsztatu, że tak powiem, na warsztacie, kiedy chcielibyśmy go rozwiązać badawczo, i problem jakości rządzenia. Bo jest coś takiego, jakość rządzenia, to jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że można by nad tym pomyśleć, aby coś kiedyś ktoś o tym napisał. No z tym, że porównania nie ma za bardzo gdzie ulokować, bo można tylko porównywać czasy przedmajowe z czasami późniejszymi, tymi 13 latami rządów piłsudczykowskich. Także zgadzam się z panią tutaj co do ogólnego przesłania tej myśli. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję państwu. Finiszujemy. Dotarliśmy szczęśliwie do końca naszej konferencji. Bardzo dziękuję i naszemu prelegentowi, i wszystkim poprzednim prelegentom. Dziękuję państwu obecnym na sali. Dziękuję też państwu obecnym przed ekranami komputerów. Ich już taka reguła z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc będzie przybywało. To też jest dobrodziejstwo dzisiejszej techniki, że możemy trafić właściwie do każdego zakątka świata. Jako niespecjalista od epoki drugiej RP dużo się na tej konferencji dowiedziałem. To chyba dobrze. Mam wrażenie, że to wrażenie jest prawdziwe. To znaczy, że nie tworzyliśmy na tej konferencji kolejnego mitu II Rzeczpospolitej. Staraliśmy się dostrzec właśnie cienie, blaski i te problemy nierozwiązywalne, co należałoby tutaj dodać. Nie mitologizowaliśmy, staraliśmy się zrozumieć, przynajmniej tak mi się wydaje, no i chyba o to w całej tej zabawie historycznej chodzi, żeby starać się zrozumieć, i mam nadzieję, że choć odrobinę przyczyniliśmy się do tego zrozumienia, a przynajmniej do postawienia nowych pytań i refleksji dotyczących tej krótkiej, a jakże znaczącej epoki, jaką była II Rzeczpospolita. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.
Ja też panu profesorowi dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.